Teraz słychać tylko ciszę. Nic więcej. A wcześniej słychać było gwar gości, muzykę na żywo. No bo wiadomo, że muzyka jest wyłączona w restauracji nieczynnej. Słychać tylko skrzypienie drzwi otwieranych, zamykanych, które skrzypią, no to jest efekt tego, że tutaj pracownicy, którzy obsługują jedzenie na wynos, chodzą po restauracji, przychodzą goście, odbierają jedzenie na wynos. To jest tylko jedna setna tych osób, które kiedyś się przewijały przez restaurację. To jest jakiś promil, ułamek promila tych osób, które tutaj chodziły. To jest cisza, która teraz dominuje.
Cisza zagościła w restauracji wraz z nadejściem koronawirusa. Na konferencji prasowej zaanonsował go premier Mateusz Morawiecki.
Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia ogłosił stan pandemii globalnej. Jest to pierwszy raz od 11 lat taki komunikat, który w jednoznaczny sposób pokazuje, jak groźna jest sytuacja. I naszym podstawowym zadaniem, ja tak to postrzegam, jest powstrzymanie takiego szybkiego przyrostu, takiego tempa przyrostu, jakie zarejestrowali nasi sąsiedzi.
Zamiast tłumu klientów pojawił się dystans społeczny i kilka zamówień na wynos dziennie.
Nasze dzienne utargi wynoszą około 600-700 zł. W weekendy jest trochę lepiej, nie? Także marnie, bardzo marnie do potrzeb. To jest naprawdę ciężkie.
Ciśnie mi się takie porównanie, jak można porównać krople wody do oceanu. Ocean faktur, a kropla wody to jest to, co my w tej chwili zarabiamy tutaj w restauracji. Czyli tak jakby żyjemy z 1% naszych normalnych obrotów. Słyszę takie głosy od restauratorów, że też musieli sprzedać mieszkania, samochody, pozbyć się jakichś innych dóbr materialnych po to, żeby utrzymać swoich pracowników. Dlatego chętnie tak udzielam wywiadów, żeby ten głos restauratorów jakby był słyszalny, że my jesteśmy w tragicznej sytuacji, trzeba nam pomóc.
Jacek Abramowski, właściciel restauracji, nie wygląda na pewnego siebie bezwzględnego rekina biznesu.
Ale mówiłeś, że ty za mnie poręczysz, zaświadczysz.
Szczupły, w okularach, w swetrze, czas spędza przed laptopem i przy telefonie.
Załatwiłeś mnie wtedy po prostu równo, to bardzo.
Przypomina bardziej nauczyciela, który martwi się o wyniki w nauce swoich podopiecznych.
Z wykształcenia jestem filologiem polskim i przez wiele lat pracowałem w Gazecie Wyborczej w Lublinie i później w Kurierze Lubelskim. Może to był przypadek, może początek był taki dosyć zaskakujący, bo poszliśmy do znajomych, którzy otworzyli jeden z pierwszych pubów. I ci znajomi zaczęli nas namawiać na to, żebyśmy otworzyli pub, restaurację, cokolwiek związanego z gastronomią, bo w Lublinie jest pustynia gastronomiczna, nie ma gdzie pójść na piwo. Oni mówili, że u nich pub się zapełnia pod sufit, więc otwierajcie jakikolwiek pub, restaurację. I postanowiliśmy, że otworzymy tutaj polską restaurację, która będzie opowiadała o historii gastronomicznego Lublina, z drugiej strony będzie miała taki wystrój, jak kiedyś spotykaliśmy u naszych dziadków, jak jeździliśmy na wakacje na wieś. Zaczynaliśmy tutaj od 36 metrów, a dzisiaj mamy tych metrów kilkaset. Zaczynaliśmy od małego pomieszczenia. W tej chwili restaurację mamy jakby w dwóch poziomach, czyli na dole i na górze. Możemy przyjąć nawet 250 osób jednocześnie. I tu jest sala, która się nazywa stodoła. Dlatego, że są na górze belki, są deski takie, które imitują tak jakby strych. Jest trochę kostek ze słomą.
Właściciel pokazuje kolejne sale.
50% wyposażenia to są rzeczy ręcznie robione.
Zabytkowe krzesła, kominek ze starych kafli i ceglany mur, pod którym goście robią sobie pamiątkowe zdjęcia.
Głównie no to z własnych środków to robiliśmy. 90% to są własne środki. Lekko licząc około 500 000 zł. Czyli własne oszczędności. To ktoś nam zarzucił, że nie mamy oszczędności. Nie mamy, no bo inwestujemy, bo remontujemy, bo stwarzamy nowe miejsca pracy. No. To jest to, co tutaj namacalnie widać, dlaczego my nie mamy oszczędności. To jest dzieło życia, zdecydowanie tak. To jest dzieło naszego życia.
Dumę i entuzjazm właściciela stają się podzielać jego goście.
To jest najlepsza restauracja w Lublinie. I porcje są takie normalne. Nie takie, jak to modne dzisiaj jest, że troszeczkę na talerzu, tylko normalne, solidne porcje, takie jak od mamusi, od babci było jedzonko, bardzo dobre. Także wszystko jest dobre.
Również obsługa jest niesamowita. Co z reguły to są bardzo młodzi ludzie, bardzo otwarci, zawsze przyjdą, zapytają się, czy smakowało, zawsze zagadają. Tworzy się takie ciepło domu rodzinnego. Na pewno atmosfera bardzo przyciąga do tego miejsca.
To, co na pewno Sielsko wyróżnia, to ten regionalizm lubelski. Ja odczuwam to jako element pewnego dobra lokalnego, które się przejawia w kuchni, w wystroju. Jeżeli kogoś zapraszam do Lublina, ktoś do mnie przyjeżdża, jedziemy do Sielsko. Jedziemy do restauracji, które podają dania z Lubelszczyzny. No i takiej restauracji by brakowało.
Muzyka na żywo, promocje książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, nauka lepienia pierogów i malowanie pisanek. Z daleka dochodziły już wieści o groźnym wirusie z Chin, ale kalendarz imprez w restauracji pękał w szwach.
Restauracja była przed pandemią w takim stanie, jak patrzymy na rozpędzony pociąg, tak? I nagle ktoś powiedział stop, musieliśmy się zatrzymać z dnia na dzień tak naprawdę i zamknąć restaurację.
W marcowy, wiosenny dzień hamulec bezpieczeństwa zaciągnął premier Mateusz Morawiecki.
Podjęliśmy decyzję o zawieszeniu działalności wszystkich restauracji, wszystkich klubów, pubów, barów, innych miejsc rozrywki, ponieważ tam gromadzą się ludzie. Wszyscy specjaliści od chorób zakaźnych, epidemiolodzy przestrzegają nas przed tym, żeby nie dopuszczać do tego, aby ludzie mogli się w takich skupiskach gromadzić.
Rozporządzenie weszło w życie w sobotę o północy, a premier poinformował o nim w piątek wieczorem. Restauratorzy mieli więc 4 godziny na to, aby się przygotować.
Pamiętam tylko swoje emocje, które temu towarzyszyły, jak usłyszałem, że musimy zamknąć restaurację. Pamiętam, że byłem w ogromnym szoku. To spadło na nas jak grom z jasnego nieba. Także też mam żal do rządzących, że jakby wcześniej nas nie informują. To skazuje nas później na takie działanie też ad hoc. Złapałem się za głowę, siadłem i patrzyłem na magazyn, patrzyłem na beczki z piwem, na magazyn alkoholowy, na magazyn spożywczy i zastanawiałem się, co mam z tym zrobić w tej sytuacji. Ktoś poradził mi ze znajomych, no to weź to sprzedaj. Ale ja mówię, kiedy mam to sprzedać, jak ja się dowiaduję z dnia na dzień? Nie mam na to czasu. Zostaliśmy z tym piwem, z napojami, z produktami spożywczymi, które musieliśmy część wyrzucić, tak, część utylizować, część po prostu wylać do zlewu. No. Ponieśliśmy ogromne straty. Nikt nie podjął w ogóle rozmowy na ten temat ze strony rządu. Rząd przyznał nam 5 000 zł. Dziękujemy, cieszymy się, mówię to troszkę ironicznie, z tych pieniędzy, ale te pieniądze nie załatwiają żadnej pomocy, to nie jest żadna pomoc. Nie skorzystaliśmy z tarczy PFR, dlatego że gromadziliśmy dokumenty potrzebne do tarczy i otwieraliśmy drugą restaurację, którą przygotowywaliśmy już 2 lata, więc nie mogliśmy tego zastopować. I po prostu przeleciał nam termin. Jak zgromadziliśmy dokumenty, to akurat się skończył termin na złożenie wniosku na tarczę PFR, więc tej tarczy nie skorzystaliśmy. Skorzystaliśmy z dofinansowania do zarobków pracowniczych, do wypłat z zawieszenia ZUS-u, co wiąże się z tym, że za chwilę będziemy zadłużeni w ZUS-ie po uszy. Gdybyśmy nawet skorzystali ze wszystkich możliwych tarcz, to i tak to by nie zrekompensowało wszystkich strat. Także gdyby nie pomoc znajomych, którzy nam pożyczyli pieniądze, no to my byśmy nie przetrwali tamtego okresu.
Wróciły jednak dobre i ciepłe dni. W maju premier zapowiedział otwarcie restauracji w reżimie sanitarnym.
Trzeci etap odmrażania gospodarki, trzeci etap powrotu do normalnego życia też społecznego. Normalne życie społeczne jest warunkiem normalnego życia gospodarczego. I tak częściowo otwieramy również usługi gastronomiczne, restauracje, bary, lokale gastronomiczne z utrzymaniem tego reżimu sanitarnego w pomieszczeniach. Na zewnątrz również zachęcamy wręcz do ogródków na świeżym powietrzu, jak mówią nam epidemiolodzy, jest bezpieczniej.
Na lubelski Deptak i Stare Miasto zaczęło wracać życie. Przed lokalami natychmiast pojawiły się parasole i ogródki.
Piękny, słoneczny dzień. I pamiętam taką euforię i taką radość i takie pozytywne nastawienie. taką wiarę w to, że będzie dobrze i tak, że to się wszystko skończyło, tak jakby się wojna skończyła, nie wiem do czego to porównać. I pomyślałem sobie, że to powoli to na pewno wróci do normy. Pamiętam, jak premier Morawiecki mówił nam, że nie ma już wirusa, jak prezydent Duda zapewniał, że już nie ma się czego bać, że sytuacja jest opanowana, że ilość zakażeń maleje, to się wypłaszcza, pamiętam to wypłaszcza, to wielokrotnie odmieniane i powtarzane słowo, że nie ma się już czego bać, więc być może niepotrzebnie uwierzyłem władzy po raz kolejny. Trzeba było się być może kierować własnym rozumem, ale jak mówię, to by niczego nie zmieniło. Gdybyśmy nawet byli prorokami i wiedzieli, co się wydarzy, nie zgromadzilibyśmy środków na to, żeby się przygotować do drugiego lockdownu, bo to okres był zbyt krótki. Od czerwca aż do października, kiedy normalnie pracowaliśmy po 16 godzin. Ja pamiętam, że przychodziłem do domu tylko spać. Ja się żadnej pracy też nie boję, więc ja chodziłem i ustawiałem stoliki, byłem i kelnerem, i barmanem, no i żona pracowała w kuchni, też była i kelnerką, i barmanką. Wszystko robiliśmy, co można było zrobić. Ktoś mnie kiedyś zapytał, to ty jako właściciel wynosisz sam śmieci do śmietnika? Ja mówię, ale to mi w niczym nie uwłacza, tak jak w domu wynoszę śmieci, tak samo wynoszę tutaj w restauracji, bo to są w pewnym sensie moje śmieci, no to są śmieci po moich gościach i nie mam z tym żadnego problemu, tak jak nie mam problemu z zawożeniem jedzenia do ludzi, do domów i z przyjmowaniem napiwków za to, no bo uważam, że też nie będę odmawiał i mówiąc każdemu tłumaczę, proszę państwa, jestem właścicielem, to ja nie wezmę od państwa napiwków i te napiwki oddaję tutaj po prostu do kasy moim pracownikom.
Słoiczek na napiwki stoi jednak raczej pusty.
Zostało nas z 30 osób, zostało nas kilkanaście osób. Czyli tak można powiedzieć, że 50% składu zostało w tej chwili.
A właściciele starają się nam jakoś płacić, natomiast no przy takich obrotach no to można sobie wyobrazić, że to jest naprawdę ciężkie.
Ja na przykład nawet nie pracuję codziennie, pracuję rzadziej. Nawet pół etatu nie wyrabiam, bo musimy się jakoś podzielić na kuchni, żeby ktokolwiek miał jakieś pieniądze na takie najpotrzebniejsze rzeczy.
Taka będzie konsekwencja tego, tak? Jeżeli szefostwo straci firmę, no to my też pewnie stracimy pracę. Także mogę powiedzieć, że tak, że wszyscy jedziemy na jednym wózku.
Zbliża się pora obiadowa. Odzywa się w końcu pierwszy telefon z zamówieniem.
Dzień dobry, chciałem złożyć zamówienie na zestaw obiadowy. Zupę i polędwiczki w stosie grzybowym.
Dobrze, to będzie odbiór czy dostawa?
Z dostawą.
Z dostawą. Jeden obiad?
Tak, jeden obiad tylko.
To może zaproponuję panu zamówienie przez Pyszne albo Uber, dobrze?
Przyjmij zamówienie, dlatego że dzisiaj się i tak nic nie dzieje, więc trudno, nawet ze stratą zawieziemy ten obiad.
Dobrze, to przyjmiemy to zamówienie.
A opłaty dla Ubera i dla Pysznego są tak duże, że to się tutaj pracuje z nimi na granicy odpłacalności, bo oni nam zabierają 1/3 naszych przychodów, więc powstał pomysł, żeby stworzyć własny portal, zareklamować go, mieć mniejsze opłaty związane z sprzedażą jedzenia na wynos i w ten sposób jakby lepiej przetrwać ten trudny okres. My jako restauratorzy zrobiliśmy wszystko, co możemy, tylko żeby się utrzymać, tak? To nie wystarczy na to, żeby normalnie funkcjonować.
Wirus ponownie zaatakował jesienią. We wrześniu zaczęła gwałtownie rosnąć liczba zachorowań. Pod koniec października premier ogłosił częściowe zamknięcie gospodarki, które szczególnie boleśnie dotknęło branżę gastronomiczną.
Wszystkie te obostrzenia, o których teraz powiem, były konsultowane z naszym zespołem epidemiologów, wirusologów, naukowców, lekarzy i jako takie uważam za najbardziej właściwe na moment obecny. Po pierwsze, cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną. Kolejne ograniczenie dotyczy działalności gastronomicznej. Restauracji, pubów, kawiarni nie będą mogły prowadzić działalności tak jak do tej pory. Będą mogły organizować jedynie dania na wynos i to obostrzenie na razie jest zaplanowane na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany lub, co gorsza, jeżeli ta liczba będzie cały czas rosła.
Pamiętam ten moment, zamknięto nas w październiku, a w listopadzie usłyszeliśmy, że nie będzie żadnej pomocy od rządu, że musimy sprzedawać, no, żeby utrzymać się, żeby przeżyć. Dla nas sprzedaż na wynos jedzenia, w którym my się specjalizujemy, czyli polskiego jedzenia, czyli kotletów, pierogów zapiekanych, to jest bardzo dobre jedzenie, ale to jest jedzenie, które tradycyjnie nie cieszy się takim dużym powodzeniem jak pizze, czy kebaby, czy hamburgery, więc dla nas to są ogromne straty. Mądrzy ludzie, którzy się zajmują gospodarką, wiedzą o takich sytuacjach. Więc pytanie, dlaczego rząd o tym nie wie? Czy brakuje mądrych doradców, czy tam brakuje mądrych ludzi, którzy by doradzili w tym kierunku, czy ktoś nie chce tych rad słuchać? Nie wiem, bo tak jak w pierwszym okresie pandemii było tak, że wszystkie firmy rozumiały, że jest pandemia, chociaż wtedy, przypomnijmy sobie, było 400-500 zakażeń, no to teraz każdy udaje, że tej pandemii nie ma. Wszystkie instytucje finansowe twierdzą, że ale nas nie interesuje pandemia, prosimy normalnie płacić raty kredytu, raty leasingu, proszę płacić wszystkie rachunki. Tutaj można zobaczyć rachunki takie, które przychodzą do nas praktycznie co drugi, trzeci dzień. Prąd około 10 tysięcy złotych, gaz kilka tysięcy za wodę, czynsz też kilka tysięcy. W sumie to się zbiera do sumy 50-60 tysięcy miesięcznie. To są ogromne kwoty. Mam do pana pytanie, jeśli chodzi o prąd. Może pan podejść tutaj na chwilkę?
Tam trzeba albo numer ewidencyjny, albo PESEL, na kogo jest umowa.
Złożyłem reklamację, bo wydają mi się rachunki zawyżone za prąd. Złożyłem reklamację.
W ramach oszczędności w restauracji wyłączone jest ogrzewanie, ale rachunki za gaz, wodę i prąd liczone są na podstawie wcześniejszego poboru i dostawcy pozostają głusi na prośby restauratora o urealnienie zużycia.
Powinien ktoś się odezwać, na pewno teraz jest na pewno lekkie opóźnienie, może być ze względu na tego wirusa, bo roboty jest od groma i wszystko jest, że tak powiem, stoi.
No dobrze, rozumiem. No dziękuję. Ja powiem tak, chociaż jestem facetem, był taki moment, że siadłem się, popłakałem tutaj na chwilę. Później było trochę wstyd, że tak się stało. Później wziąłem się w garść i pomyślałem, że tak działając na emocjach, to tutaj nic nie wskuramy, bo instytucje finansowe, które nam wystawiają rachunki, są odporne na emocje. Tam się liczy tylko pieniądze, więc musimy się wziąć w garść, musimy wszystko zrobić, żeby tę restaurację utrzymać. Stąd jesteśmy pozadłużani, no wszędzie, gdzie tylko można. No sprzedałem kilka obrazów, które miałem w domu. To nie wystarczy na to, żeby normalnie funkcjonować. No podjęliśmy wtedy no taką bardzo przykrą decyzję o tym, że musimy zrobić coś takiego drastycznego. Coś takiego, co nam pozwoli zgromadzić duże środki na to, żeby przetrwać ten okres bez pomocy rządu, której wiedzieliśmy, że nie będziemy mieli. No i stąd powstała decyzja o tym, żeby sprzedać dom. No to wiadomo, że dom kosztuje dosyć drogo, więc sprzedaż domu byłaby dla nas takim dużym zastrzykiem gotówki. Tak? Dzisiaj nie udało się tego domu sprzedać, bo jak się okazuje, sprzedaż domu to nie jest sprzedaż, nie wiem, książki czy roweru na Allegro, tak? Stąd wymyśliłem tą zrzutkę, którą uruchomiliśmy na portalu zrzutka.pl. Ratujemy restaurację Sielsko-Anielsko. Wielu gości, wielu naszych znajomych wsparło tę zrzutkę. Spodziewam się też takich wpisów negatywnych, bo takie negatywne emocje się bardzo łatwo przebijają. O takie negatywne emocje jest bardzo łatwo. Jest okazja na kogoś nakrzyczeć, to nakrzyczę.
Pod wpisem o zbiórce mocnym głosem odezwał się chór oskarżycieli. Właścicielowi dostało się za kuchnię, za płace, za ceny, za styl zarządzania, a nawet za markę butów i kolor koszuli.
Trudno się z tego tłumaczyć, no bo to można każdemu wszystko zarzucić. Nie będziemy się tłumaczyli z każdej bzdury, którą ktoś napisał w internecie. No.
Nikt z autorów tych wpisów nie zgodził się na spotkanie i rozmowę. Murem za restauratorem stanęli pracownicy i klienci.
Nie wiem, skąd ludzie mają takie jakby informacje, tak, którzy to piszą. Jeżeli to by nie było satysfakcjonujące, no to uważam, że ludzie nie pracowaliby tutaj tyle lat. No w moim przypadku 5, ale są ludzie, którzy tutaj pracują i 10 i 20 lat, tak.
Pracuję ogólnie z naszym szefostwem od roku 2000, ale nie szukam gdzie indziej pracy, bo sobie nie wyobrażam, że tego miejsca pracy tutaj nie będzie. Jest dobrze, no. Nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby pracował, tak?
tej chwili ja myślę, że jest źle, że są pozamykane restauracje. Powinno być takie obostrzenie, jak było. Na przykład tutaj w Sielsko bardzo przestrzegali wszystkie stoliki, bo sama widziałam nieraz czekając. Zawsze były dezynfekowane, nawet fotele były dezynfekowane, spryskiwane i był co drugi stolik. Także nie rozumiem, dlaczego w tej chwili nie można.
Nie wiadomo, na ile to jest bezpieczne, prawda? Rozumiem ich, że chcą się otwierać, bo przecież w końcu muszą z czegoś żyć. Na pewno z tej strony rozumiem ich i sama bym też chciała otwierać, ale, no, ale jak się zabezpieczyć z kolei, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że przez moją chęć, że tak powiem, ktoś tam poniósł szkodę na zdrowiu z tego tytułu, że powiedzmy się zaraził, czy nie wiem, po prostu to jest tak trudny czas, że chyba nie ma dobrej recepty ani dobrego rozwiązania.
Jeżeli mamy stosować wszyscy obostrzenia, to stosujmy je wszyscy, a nie tylko i wyłącznie wybrane grupy. Cały czas zauważam jakąś taką nieścisłość, ponieważ jeżeli nie może być restauracja otwarta, to dlaczego jest otwarty sklep z meblami? Przyznaję, ostatnio byłam, ponieważ potrzebowałam jakichś różnych rzeczy do domu i ja byłam zdziwiona ilością osób. Ja takiej ilości osób normalnie nigdy nie widziałam. Ale bardzo często się widzi właśnie, że te osoby, które powinny dawać nam przykład, jednak to prawo i te przepisy łamią. Że na przykład poseł Soboń poszedł na mecz, siedział na trybunach, a inni nie mają do tego dostępu. Stoki są zamknięte, a synowie pani minister w jakimś dziwnym, zastraszającym tempie nagle zdobywają licencje narciarzy alpejskich. I jeżdżą i mogą. Wszyscy pamiętamy historię prezesa Kaczyńskiego, który mógł pojechać na cmentarz do swojej mamy, natomiast wszystkim innym dookoła się na tego zabroniło, więc trzeba naprawdę się zastanawiać nad tworzeniem przepisów, które tak naprawdę co do niektórych osób są totalnie wyłączone.
To jest nienormalne, uważam.
Są równi i równiejsi, nie? Lepszy sort i gorszy sort. I są takie sytuacje, które mnie po prostu szokują. Ale jeżeli chodzi o restaurację, to chyba najbardziej. Bo to jest ta część, która totalnie po prostu się położyła albo się położy, no. Bo to nie przetrwa dłużej, nie? Jest po prostu chore i nieludzkie dla tych ludzi, którzy muszą przetrwać.
Wnętrza lokali świecą pustkami. Niektóre są czasowo zamknięte.
Proszę dzwonić tylko na dowóz.
Inne zamknięte są na głucho.
Restauracja nieczynna.
W samym Lublinie na sprzedaż jest kilkanaście restauracji i kawiarni.
Lokal na sprzedaż.
W skali kraju to prawdopodobnie dziesiątki tysięcy. Ale na ten temat statystyki milczą. Wszędzie tam, gdzie kiedyś tętniło życie, słychać teraz lament. Przedsiębiorcy skarżą się na niepewność i brak wytycznych ze strony rządu.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No, ale co się pani chce zapytać, jak sytuacja wygląda?
Tak,
no.
Jak pan sobie daje radę?
Tak, ja każda złotówka się przyda. Nie powiem, ale dużo bardziej bym oczekiwał informacji. Proszę Państwa, szykujcie się, że do, nie wiem, maja będzie wszystko zamknięte, koniec, kropka. Wtedy wiem, tą umowę rozwiązuję, tą opłatę rozwiązuję, a nie trzymam, bo nie wiem, czy za 2 tygodnie ruszymy, czy nie ruszymy. Także tak to wygląda. Jest chaos na podstawie którego nie można nic zrobić. Nie wiadomo, otwierać się, zamykać, zwolnić pracownika, czy się z nim dogadać, że może miesiąc jakoś przeczekamy. Nie ma żadnej informacji, nie idzie nic zaplanować.
Tarcze pomocy przychodzą po wielu, wielu miesiącach. Jeżeli ktoś w ogóle je otrzyma, to nie otrzyma tyle, ile powinien, a jakąś część. Powiedzmy w skrócie, na 8 pracowników, na których ostatnio składałem tego typu wnioski, dostałem informację, że może 2 się załapie i to jeszcze gdzieś dyrekcja będzie na ten temat rozmawiała. Niestety, ładnie się mówi w telewizji, a potem co wychodi, to jest 10-20% całości.
Od 16 lat jesteśmy restauracją. Dla ZUS-u jesteśmy restauracją, dla Urzędu Skarbowego jesteśmy restauracją, a dla tarczy jesteśmy sklepem spożywczym, sprzedającym napoje alkoholowe na papierku. No to jest klasyfikacja działalności gospodarczej dla Głównego Urzędu Statystycznego. Tylko i wyłącznie tyle. Nikt nie sprawdza tego, czy my jesteśmy restauracją, stacją benzynową, czy nie wiem, czymś innym, tylko po prostu to, co mamy w papierku wpisane. Bo nikt nas nie prosił o aktualizację, nie przyszło żadne pismo i niestety nie łapiemy się na żadną pomoc. Czujemy się pokrzywdzeni jako całość branży, traktowani niesprawiedliwie, bo wystarczy pójść na mszę i wtedy widać, ile jest ludzi, jak blisko i to nikomu nie przeszkadza. A gdzie były czerwone strefy, żółte strefy, w naszej restauracji przez cały dzień przewinęło się może, nie wiem, 40-50 osób w całkowitej izolacji, po każdym kliencie pełna dezynfekcja i nikomu to nic nie przeszkadzało. No ale niestety tak nasz rząd postanowił i czujemy wielką, wielką niesprawiedliwość.
Zdesperowani właściciele lokali gastronomicznych przestali czekać na rząd. Zaczęli otwierać swoje biznesy i głośno o tym informować w internecie.
No, jesteśmy cienni od wczoraj. Dezynfekujemy stoliki, nosimy maseczki, przyłbice, rozgrodziliśmy przestrzeń pomiędzy stolikami, parawanami. Generalnie prawo stoi po stronie przedsiębiorców w tej chwili, także wszelkie mandaty czy kary wymierzane w tej chwili przedsiębiorcom z pewnością będą umorzone. Taki wyrok musiałby być prawomocny. Wystarczy się odwołać, później iść do kolejnych instancji sądów. To się rozciągnie bardzo w czasie. Nie ma takiego ryzyka, żeby prawnie mogli uwarunkować to, że pomoc, tak to nazywana, że się nie należy. To powinny być generalnie odszkodowania od rządu dla przedsiębiorców za to, co oni wyprawiają tak naprawdę.
Odmiennego zdania jest wicepremier Jarosław Gowin, który obiecując 13 miliardów złotych pomocy dla wybranych branż, zagroził równocześnie, że każdy, kto się otworzy bez pozwolenia, straci szansę na jakąkolwiek pomoc.
Przepisy jednoznacznie przesądzają, że ci przedsiębiorcy, którzy złamią warunki rozporządzenia, po prostu nie otrzymają pomocy. Natomiast ta sytuacja, nadzwyczajna sytuacja, z jaką mierzy się nie tylko Polska, ale cały świat, wymaga też poczucia odpowiedzialności i solidarności ze strony samych przedsiębiorców.
To jest szantaż. To inaczej tego się nie da nazwać. To jest szantaż w majestacie prawa, tak? Bo rząd słyszy to, że chcemy się otworzyć. Zabrania nam otwarcia, ale nie chce usłyszeć tego, że nam potrzebna jest pomoc. Nie chce na to zareagować. Mieliśmy nadzieję na to, że w Sejmie zostanie zmieniona ustawa na temat opłat koncesji, ale wczoraj dowiedziałem się, że taka ustawa w ogóle nie wejdzie do obrad Sejmu, bo dla państwa to są akcyzy. To jest mnóstwo podatków płynących ze sprzedaży alkoholu, więc państwo będzie nas naciskało maksymalnie na to, żebyśmy tę koncesję zapłacili, niezależnie od tego, że nie możemy pracować, działać normalnie, że nie handlujemy w tej chwili alkoholem, bo alkoholu na wynos nie można sprzedawać, więc żadna z restauracji czy barów nie sprzedaje alkoholu na wynos, a tę koncesję musi opłacić, żebyśmy nawet mieli utoczyć sobie krwi, mówiąc w cudzysłowie, ponieważ to jest nasze być albo nie być. Czujemy się obywatelami drugiej kategorii. Ja tak się czuję w tej chwili, że przez lata prowadzenia biznesu płaciliśmy bardzo duże podatki, ogromne podatki, a w sytuacji, kiedy trzeba było nam pomóc, no rząd powiedział nam, że kiedyś, później, gdzieś tam, coś tam, być może to będzie koniec stycznia, być może to będzie koniec lutego, być może to będzie koniec marca, być może to będzie w kwietniu. Nadzieja umiera ostatnia. Być może komuś zależy na tym, żebyśmy żyli tą nadzieją.
To jest 16:30. Ostatni telefon był jakieś 20 minut temu, więc tak już naprawdę nie będzie się już nic działo tutaj. Dlatego o 17:00 zamykamy, no bo nie ma co przedłużać, tak?